Zastanawiałem się, od czego zacząć te warsztaty. Ta część może będzie troszkę bardziej konferencyjna niż warsztatowa. Mam nadzieję, że w drugiej uda się więcej tego zrobić. I jest kilka rzeczy takich dosyć dla mnie istotnych na początek, żebyśmy się z nimi zaznajomili. Może takie pierwsze pytanie, kto z was już kiedyś słyszał coś na temat charyzmatów, wie, czym jest dar proroctwa i tak dalej, albo kto z was jakby takie doświadczenie już ma, jakieś takie szkolenie przechodził w temacie? Okej, okay. Czyli jakby część z was jakoś gdzieś już się z tym zetknęła. Dobrze. Zastanawiam się, czy zacząć od takiego wątku historycznego, bo to trochę ważne rzeczy są, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, w jakim kontekście my jesteśmy teraz. To będzie trochę może nudne, ale postaram się powiedzieć w taki sposób, żeby was to zainteresowało. Pierwsze to, co chcę wam powiedzieć, to to, że to, czego doświadczamy, czyli charyzmatów w Kościele, to nie jest nic nowego oczywiście. To, jak czytamy Dzieje Apostolskie, miało miejsce od samego początku istnienia Kościoła. Jakby pierwszy Kościół, nie było tak, że dzielił się na wspólnoty charyzmatyczne, tak, i wspólnoty niecharyzmatyczne. Pierwszy Kościół był charyzmatyczny w całości. Oczywiście z różną intensywnością, na przykład Koryntianie byli wybitnie charyzmatyczni, że aż święty Paweł do nich dwa listy napisał. Zdaje się, że nawet trochę więcej niż tylko dwa. Dwa przetrwały i do tej pory mamy je w kanonie Nowego Testamentu. Ale zasadniczo to doświadczenie działania Ducha Świętego było obecne w Kościele od samego początku. Ktoś kiedyś powiedział takie bardzo przekorne zdanie, że gdyby Duch Święty przestał działać w pierwotnym Kościele, to 80% tego, co robią chrześcijanie, by się zawaliło od razu, przestałoby praktycznie istnieć. Natomiast gdyby Duch Święty przestał działać dzisiaj, to 80% tego, co robimy jako chrześcijanie, miałoby się świetnie i działało dalej bez większych trudności, ponieważ struktura jest na tyle jakby stabilna i silna, że jest w stanie. To oczywiście jest przewrotne i jakby nie ma w tym prawdy, ale pokazuje coś głębiej, mianowicie to, jak bardzo my jesteśmy na Ducha Świętego dzisiaj otwarci, a jak bardzo i zależni od Niego, a jak bardzo było to w pierwotnym chrześcijaństwie. To, czego dzisiaj doświadczamy w Kościele, można spokojnie nazwać odnową. Odnową, która ma swoje źródło w suwerennym działaniu Pana Boga w Kościele. Taki, jak to wyglądało jakby pierwotnie? Pierwotnie to wszystko się wzięło oczywiście od narodu wybranego, czyli od Izraela. Izraelici byli pierwszymi chrześcijanami. Oni pierwsi doświadczyli Ducha Świętego. I tak jak patrzymy na historię, to mamy Izrael. I doświadczenie Ducha Świętego, Duch Święty zstępuje, narysujemy tutaj Ducha Świętego. Trochę taki wyszedł orzeł. Zstępuje i mamy apostołów, tak? Mamy wieczernik i z tego miejsca stopniowo orędzie Ewangelii, moc Ducha Świętego rozprzestrzenia się na cały świat do pogan. Taki jest kierunek działania Ducha Świętego. Widzicie to? Obecnie to, czego doświadczamy, Kościół nazywa jakby nową pięćdziesiątnicą. W Kościele, naszym Kościele katolickim, mniej więcej od połowy XX wieku, doświadczenie charyzmatyczne, doświadczenie przebudzenia charyzmatów w Kościele, działania na nowo Ducha Świętego właśnie w tej postaci, bo oczywiście Duch Święty przez te 2000 lat nie wziął sobie urlopu, tak, i nie powiedział, to ja teraz odpocznę, a wy się trućcie. Cały czas działał oczywiście, charyzmaty były obecne, natomiast w takiej intensywności i w takim natężeniu jeszcze to się do tej pory nie zdarzyło. To, co widzimy obecnie, to to, że mniej więcej na początku XX wieku na obrzeżach kościoła właściwie można by powiedzieć, w kościołach protestanckich, gdzieś w ogóle na krańcach świata, to doświadczenie mają zwykli ludzie, którzy czytają Dzieje Apostolskie i zaczynają prosić i wołać o Ducha Świętego tymi słowami: chcemy doświadczyć tego, co doświadczyli apostołowie. Chcemy być, mieć to doświadczenie. W Ameryce Południowej, a także Azusa Street, to jest takie miejsce w Kalifornii, zdaje się, że w San Francisco, o ile dobrze pamiętam, ma doświadczenie, ci ludzie mają doświadczenie Ducha Świętego, który zstępuje z wielką mocą i manifestuje swoją obecność poprzez charyzmaty i cuda. I stopniowo jakby to doświadczenie jest udzielane coraz większej liczbie osób. Kościoły protestanckie nie są sobie w stanie z tym poradzić i ci ludzie jakby są wykluczeni ze społeczności, tworząc osobny kościół, osobny ruch, ruch pentakostalny, zielonoświątkowy, który właśnie swoje doświadczenie wiary koncentruje wokół działania Ducha Świętego i manifestacji jego charyzmatów, ale nie tylko, ale też oczywiście wokół ewangelizacji. I stopniowo jakby tworzy się struktura tego kościoła, on zaczyna oddziaływać coraz mocniej i przez ostatnie 100 lat ten kościół stał się drugą po kościele katolickim liczebnie denominacją, można tak to powiedzieć. Oczywiście kościół zielonoświątkowy nie ma takiej struktury jak nasz kościół. Jest to bardzo różnorodne i na różne sposoby różne kongregacje, różne, jakby struktura jest bardzo dynamiczna, można to powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o doświadczenie duchowe czy credo, jest ono bardzo takie jednorodne w miarę. Różnice oczywiście są. Natomiast ten kościół rozrasta się coraz bardziej i stopniowo zaczyna oddziaływać na kolejne kościoły, tak zwane kościoły historyczne, czyli kościoły reformacji. I w efekcie w połowie lat 50. to doświadczenie też jest udzielone kościołowi katolickiemu. Nie wiem, czy znacie taką książkę, właśnie jakby nowa pięćdziesiątnica, Patty Gallagher Mansfield. To jest pierwsza osoba w kościele katolickim, która ma to doświadczenie, została ochrzczona w Duchu Świętym. Jej świadectwo gorąco wam polecam do przeczytania, dla zrozumienia tego w ogóle, co się dzieje obecnie w kościele i co Bóg czyni w kościele. I stopniowo, mniej więcej w drugiej połowie XX wieku, to doświadczenie charyzmatów, doświadczenie działania Ducha Świętego z mocą jest udzielone Izraelitom, Żydom. Jest to bardzo ciekawa historia, jak powstaje ruch Żydów mesjanistycznych. Żydów, którzy zachowują swoją tradycję świętowania szabatu i tak dalej, ale nie wstępują do kościołów, które już istnieją, chrześcijańskich, tworząc jakby osobną strukturę, osobny podmiot. I to, co widzimy w ostatnim 20 wieku i początku XXI wieku, to, że to doświadczenie wraca z powrotem. Duch Święty. Widzimy, że Izrael jakoś jest tutaj kluczową gra rolę. Nie będę się to zagłębiał jakoś może bardziej, ale obietnice, które zostały dane narodowi wybranemu przez Boga, nie zostały odwołane. Dlaczego ja wam o tym wszystkim mówię? Chciałbym, żebyście spojrzeli na doświadczenie charyzmatyczne w bardzo szerokim kontekście. My myślimy sobie o tym, że doświadczenie takie żywego, doświadczenie spotkania z żywym Bogiem, że to jest, nie wiem, że to jest kwestia duchowości. Także my mamy taką duchowość. I trochę tak jest, ale nie do końca. Ponieważ w ogóle Kościół katolicki jako pierwszy, czy właściwie taki chyba z tego, co się orientuje, jako pierwszy, dokonał asymilacji tego doświadczenia, a nie wykluczył ludzi, którzy mają to doświadczenie. Jakby wchłonął w struktury swoje to doświadczenie. Sobór Watykański II, w ogóle niesamowite jest to, jak ojcowie soborowi jakby czy Duch Boży jakoś wzbudził w nich już tę świadomość. I kiedy ludzie mają doświadczenie charyzmatów, dokumenty soborowe mówią o charyzmatach w ogóle. Tak jakby Duch Boży przygotował już też nawet samą strukturę Kościoła do tego, żeby to doświadczenie zasymilować, tak? Czyli jakby wchłonąć, nie wykluczyć ludzi spoza Kościoła, nie budować, nie burzyć jedności. I to, co też jest charakterystyczne dla działania Ducha Świętego, że On tam jakby jest jeszcze szczególnie obecny, czy bardziej obecny, gdzie ludzie mają otwarte serca na budowanie jedności i budowanie mostów pomiędzy denominacjami i pomiędzy sobą nawzajem, tak? Tam, gdzie jest skupienie się tylko na takim pielęgnowaniu własnej pobożności, Duch Święty zamiera. Jakby on, to jest właśnie bardzo charakterystyczne dla wspólnot, które mają taki szczególny też, powiedzmy, rys, czy ekumeniczny, czy są otwarte jakoś na te doświadczenie, że tam jakby obficie jest obecny i działa jakoś szczególniej mu. Dlaczego? Bo Duch Święty jest duchem jedności i dar jakby nowej pięćdziesiątnicy według księdza Petera Hockena, to jest taki ksiądz, który zajmuje się historią odnowy charyzmatycznej i był obecny we wszystkich kongregacjach, które tworzyły dokumenty na temat charyzmatów, charyzmaty w Kościele, odnowa charyzmatyczna w Kościele i tak dalej. Bardzo serdecznie polecam wszystkie jego książki. Ksiądz Peter Hocken mówi o tym, że ten dar jakby nowej pięćdziesiątnicy jest po to, żeby na nowo zjednoczyć Kościół i przygotować Kościół i świat na powtórne przyjście Chrystusa. To doświadczenie, o którym teraz mówimy, w ostatnich dniach, mówi prorok Joel, wyleje mojego Ducha Świętego na wszelkie ciało. Znacie ten fragment z księgi proroka Joela? Ktoś was kojarzy? Wasi synowie będą mieli sny, wasze dzieci będą prorokować i tak dalej, i tak dalej. Na wszelkie ciało. Niewolnice i niewolnicy wasi też będą mieli sny i będą mieli wizje. Bóg mówi o, Bóg zapowiada wylanie Ducha Świętego jako przygotowanie czasów ostatecznych. Oczywiście nie wiemy, kiedy to nastąpi, bo nikt nie wie. Natomiast to, co widzimy, to to, że Bóg robi coś w Kościele. To, co też jest charakterystyczne dla ruchu zielonoświątkowego, ten ruch nie ma założyciela. Tak jak możemy powiedzieć, że różnego rodzaju zakony, na przykład jezuici, mają założyciela, franciszkanie, dominikanie, różnego rodzaju ruchy odnowy w Kościele mają swoich założycieli. Ten ruch nie ma. Nie można powiedzieć, że jest jakiś człowiek, który po prostu założył odnowę w Duchu Świętym. To, co jest charakterystyczne dla tego ruchu w Kościele katolickim, to, że jakby to jest jakby suwerenne działanie Pana Boga. I to, co widzimy, to to, że to doświadczenie jest we wszystkich kościołach. Wszystkich. Co Bóg robi? Do czego On nas zaprasza? Te pytania, no jakoś są ważne, ale wydaje mi się, w kontekście tego, o czym będziemy mówili, bo chcę mówić troszkę o takim profetycznym wymiarze Kościoła, prorockim wymiarze Kościoła, są dla nas bardzo istotne. Okej, macie tu jakieś może pytanie do tego, co powiedziałem? To, jak ja rozumiem odnowę charyzmatyczną Kościoła, to właśnie nie jako pewnego rodzaju pobożność czy doświadczenie opcjonalne, ale raczej jako doświadczenie fundamentalne dla bycia chrześcijaninem. I kiedy mam to na myśli, nie mówię od razu o tym, że wszyscy muszą mówić językami i prorokować i muszą wznosić ręce na modlitwie i podnosić i śpiewać w uniesieniu w językach. Co jest sercem doświadczenia charyzmatycznego? Sercem doświadczenia charyzmatycznego jest doświadczenie bliskości Boga. Tego, że Bóg jest blisko mnie, że mnie słyszy i że się mną posługuje. To jest w sercu tego doświadczenia. I to na zewnątrz może przybierać różną postać. To są charyzmaty. Natomiast istotne jest to, że ja wchodzę w osobistą i bliską relację z Panem Bogiem. Papież Franciszek, kiedy spotkał się z odnową charyzmatyczną, mówił o tym, że chrzest w Duchu Świętym i ludzi z Odnowy Świętej, z Odnowy Duchu Świętym prosił o to, żeby to doświadczenie zanieśli całemu Kościołowi. Chrztu w Duchu Świętym, czyli doświadczenia bliskiej, osobistej relacji z Bogiem. Zobaczcie, że to nie musi być dziać się i wyłącznie na spotkaniu modlitewnym Odnowy Charyzmatycznej. Ja swoje doświadczenie chrztu w Duchu Świętym i posługi charyzmatami miałem na rekolekcjach ignacjańskich najpierw, gdzie spotkałem żywego Boga i doświadczyłem Jego obecności w sposób, w jaki do tej pory nigdy mi się nie zdarzyło. A potem więcej na ten temat usłyszałem na spotkaniach Oazy. I na samym końcu gdzieś pojawiła się Odnowa Charyzmatyczna. Ale moje doświadczenie, pierwsze, najgłębsze, to były rekolekcje Szkoły Kontaktu z Bogiem po prostu. Tam przyszedł Bóg i tam Go poznałem, tam usłyszałem Jego głos. Bóg czyni, co chce, jak chce. I to jest z jednej strony fascynujące, a z drugiej strony jest to dla nas trudne, bo ciężko przewidzieć i skontrolować. Teraz się zastanawiam jeszcze, czy pójść już bardziej w tym kierunku takim osobistym, czy może jeszcze trochę tak bardziej ogólnie. Jaki jest, to może tak bardziej szczególnie. To, z czym jakby się spotykam, kiedy rozmawiam z ludźmi na temat charyzmatów i tak dalej, jest często taka próba zamknięcia Pana Boga czy tego doświadczenia w jakieś bardzo konkretne ramy. I wydaje mi się, że do pewnego stopnia jesteśmy w stanie je wyznaczyć i powiedzieć tak, że charyzmat proroczy to jest wtedy i wtedy w taki sposób, nie? Ale z drugiej strony to, jak wygląda konkretne proroctwo, czy jaką postać przybiera, czy formę, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Czasami Pan Bóg robi rzeczy naprawdę, naprawdę niezwykłe. No, jakby jest... Duch Święty, Pan Bóg jest wolny, tak? Więc jakby trochę robi, co chce. I to jest dla nas trudne, ponieważ my nie jesteśmy w stanie Go skontrolować. I my byśmy bardzo chcieli Go skontrolować. Bardzo chcielibyśmy nasze doświadczenie duchowe skontrolować i powiedzieć Mu: Panie Boże, ja bym chciał, żebyś Ty zrobił to i to, tak i tak. Kiedy pierwszy raz miałem doświadczenie posługi charyzmatami, to było, u mnie się zaczęło od daru proroczego. Nie od daru języków, ale właśnie od daru proroczego. Na modlitwie po prostu był taki moment, kiedy jedna z animatorek powiedziała: no to teraz jak ktoś ma jakieś słowo w sercu i chciałby je wypowiedzieć, to niech je wypowie. No a ja miałem różne słowa w sercu i zacząłem je wypowiadać. To były często fragmenty z Pisma Świętego przede wszystkim. Pamiętam, że powiedziałem: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. To chyba było moje pierwsze proroctwo, jakie wypowiedziałem. I potem podeszła do mnie dziewczyna i ona mówi: Romek, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że ty prorokujesz? Ja mówię: ale o co ci chodzi? Co to znaczy, że co? No prorokujesz, no to jakby te słowa, które wypowiadasz, one mają jakby szczególny ciężar, nie? One poruszają jakoś. To, co przed chwilą powiedziałeś, to było po prostu mega. Ja mówię: tak, no super, nie? Potem jakby o tych charyzmatach dowiedziałem się więcej i przestało mi się to podobać. I sobie pomyślałem: no way, ja to raczej nie będę prorokował. Natomiast kiedy pojawiały się modlitwy, kolejne modlitwy, we mnie po prostu to słowo wzbierało i było obecne cały czas. Pamiętam kiedyś, już, bo to były 3 tygodnie, wiecie, więc przez te 3 tygodnie Ja zdążyłem się, tak powiem, trochę otrzaskać z tematem, ale pierwsza reakcja to był opór. Opór na co? Opór przed tym, że zrobię z siebie durnia. Przecież to się różne rzeczy mogą wydarzyć. Przecież to on, to, nagle poczułem bardzo konkretnie i realnie, że Pan Bóg odpowiedział na moją modlitwę, bo ja się przez cały rok wcześniej codziennie modliłem hymnem do Ducha Świętego, żeby mi w studiach pomógł. I on przyszedł do mnie i powiedział: dobrze, ja teraz odpowiem na te wszystkie rzeczy, o które mówiłeś, na to, że chcesz, żebym się Tobą posługiwał. Ja chcę się Tobą posługiwać właśnie w taki sposób. Ja Ci będę mówił, co masz robić, a Ty to będziesz robił. Będę Ci mówił, co masz mówić i będziesz to mówił. Ale jak to? No tak to. I te 3 tygodnie, pamiętam, wtedy w lipcu były niezwykłe. Oczywiście ja jakoś tam z czasem się przełamałem. I no i tak w dużym oporze. Oczywiście po pierwszym czy po drugim proroctwie to się cały trząsłem, pamiętam. Nie? Po prostu takie, wiecie, i to nie chodzi o to, że jakoś Duch Święty mnie tak poruszał, że się trząsłem. Po prostu byłem tak spięty, że jak już wypowiedziałem to proroctwo, to po prostu nie? Walka toczyła się w sercu o to, żeby to wypowiedzieć. I wiecie, niezwykłe jest to, że potem pamiętam takie, też taką drugą sytuację, że się modliliśmy za dziewczynę wstawienniczo. Wiecie, jak to w odnowie, nie? Ona siedzi, my tam, ręce na niej. I modlimy się, modlimy, nie? I ona jakieś problemy miała. I tak, no ja wypowiadam te słowa i tak mówię, i w sercu takie, wiecie, Boże, jakie banały, nie? Wiecie, takie, Bóg Cię kocha, nie? Nie wiem, takie... I takie mówię, jeny, ale to jest słabe, chyba coś wymyślam, nie? Chyba coś, ale mówię, dobra, mówię, nie? Najwyżej. No nie zaszkodzę, no bo takie dobre słowo. I potem, wiecie, jakby koniec modlitwy, nie? Ona mówi, Romek, wiesz co, ty właściwie podsumowałeś całe te rekolekcje i wszystkie rzeczy, które Pan Bóg mi powiedział przez ten tydzień, nie? I ja tak mówię, to chwała Panu, nie? Bóg czyni, co chce i będzie zapraszał nas do tego, żebyśmy my podążali za Nim i w ten sposób On będzie kształtował nasze serce. To, co jest najistotniejsze dla mnie w sposobie, w jaki Pan Bóg działa i to, jak ja rozpoznaję i jak mi się wydaje, jest istotne też, jeśli chodzi o Pana Boga, to jest Twoje serce. Dzieła, które czynimy dla Boga i w imię Boga i z Jego inspiracji, to jest bardzo ważne. Ważna jest ewangelizacja. Ważna jest modlitwa wspólna. Ważne jest to, żebyśmy ubogacali siebie nawzajem, posługując sobie charyzmatami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co robię dla Boga, jest ważne, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze dla Boga będzie moje serce przed Nim. Jakie jest moje serce w relacji z Nim? I tutaj chciałbym przejść już do takiego może bardziej konkretnego tematu, pewnego hasła. To słowo intymność jest dla mnie, jeśli chodzi o doświadczenie modlitwy i relacji z Bogiem, kluczowe. Zaraz powiem dlaczego. Kiedy sobie czytałem Pismo Święte, od czasu do czasu się zdarza, widziałem, że Bóg robi bardzo ciekawą rzecz, jeśli chodzi o Izraela. Nie wiem, czy na ile jesteście zaznajomieni z jego historią, ale jest taki moment, kiedy jak już zdobyli ziemię obiecaną, tak, jak już tam się zadomowili i tak dalej, mieli tych proroków, to przyszli i powiedzieli prorokowi, który to był prorok? Samuel, o ile dobrze pamiętam. Tak, do Samuela przyszli i powiedzieli, chcemy mieć króla. Bóg powiedział, no i poszli, no i dobrze. Potem poszli do niego i rzeczywiście Bóg dał im króla, tak? Mówi, po co wam król? Ja będę dla was królem, przecież ja wami rządzę i tak dalej. Nie? To w ogóle było bardzo ciekawe, że Pan Bóg nie planował dla narodu wybranego króla. Naród wybrany sam chciał króla. Chcemy być jak inne narody. No i takie będą konsekwencje. dostaniecie króla. Dobrze, mamy króla. Potem idą do niego, chcemy wybudować świątynię, chcemy mieć świątynię, jedną świątynię. Pan Bóg mówi, dobrze, no jakby chcecie mi zbudować świątynię, skoro cały świat jest pod nóżkiem stóp moich, no i myślicie, że ja tam w tej świątyni to się zmieszczę. No ale dobrze, chcecie mieć świątynię, to zbudujcie tę świątynię. Oni robili różne rzeczy, tak, dla Boga. Chcieli mieć króla, dostali króla, potem ci królowie się zdeprawowali i straszne rzeczy robili w Izraelu. Doprowadzili do podziału samego narodu na dwa królestwa. Potem ich decyzje spowodowały to, że naród wybrany dostał się do niewoli. Mnóstwo problemów było z tymi królami. Chcieli mieć świątynię, zbudowali piękną świątynię, ale tę świątynię kilka razy Pan Bóg pozwolił zburzyć. Kiedy Pan Bóg pozwolił burzyć świątynię? Wtedy, kiedy Izrael odchodził sercem od Pana. Dla niego nie było ważne te wszystkie ofiary, które oni mu składali w tych świątyniach. Nie były ważne nabożeństwa, które oni tam odprawiali. Dla niego było najważniejsze to, czy oni podążają jego drogą, czy są wobec niego otwarci, czy są wobec niego szczerzy. Dla Boga było najważniejsze ich pokorne serce, uniżone serce przed nim, otwarte na niego, we współpracy z nim, słuchające go. I kiedy Bóg zaprasza nas do jakiejś współpracy, do tego, żebyśmy szli i razem z Nim coś robili przez charyzmaty, to pierwsze, co, na czym On jest sfokusowany, to jest Twoje serce. Ja tego bardzo też doświadczyłem, bo to mnie uczyło pokory. Charyzmaty uczyły mnie pokory. Tego, że jak nie mam słowa, to nie mam słowa, a jak mam, to czasami nie chcę mówić, ale no widzę, że po prostu trzeba coś powiedzieć, tak? I że słowo Pan przychodzi i żeby nim posłużyć. Uczyło mnie pokory też w takim sensie, że to jest coś, co nie zależało od mojej świętości. I kiedy czułem się słaby i grzeszny, to Pan Bóg przychodził i mówił, chcę się Tobą posłużyć, ale ja mówię, ale jestem słaby i grzeszny. Teraz nie, najlepiej poszedłbym do spowiedzi. A Bóg mówi, nie, teraz jest ten czas. I właśnie chyba w tych momentach największej słabości i doświadczenia takiego swojej małości Pan Bóg przychodził i mówił, będę się Tobą posługiwał. Nasze serce przed Bogiem nie musi być doskonałe, kiedy posługujemy. Najważniejsze, żeby było przed Nim szczere. Nie musisz mieć doskonałego serca, nie musisz być bezgrzeszny, żeby Pan Bóg przyszedł i posługiwał się Tobą. Gdyby charyzmaty zależały od naszej świętości, to marnie z nami. Nie chcę powiedzieć, że to jest nieważne oczywiście, ale że nie o to chodzi. Dlatego jakby źródłem czy istotą doświadczenia charyzmatycznego, czy skąd się bierze posługa charyzmatyczna i skąd ona jest, nie wiem, skuteczna, kiedy ona jest skuteczna? Ona jest skuteczna wtedy, kiedy jesteś przed Panem. Jesteś z Nim w intymności, czyli w bliskości. To jest klucz. To jest klucz w ogóle do wszystkiego w Twoim życiu. Twoich relacji, Twojej pracy, związków, posługi w kościele, w jakimkolwiek miejscu jesteś. To jest klucz, intymność z Bogiem. Tutaj dokonują się najważniejsze rzeczy. Tajemnica miejsca ukrytego. Kiedy idziesz na modlitwę i stajesz przed Panem, tutaj dokonują najważniejsze rzeczy. Tu jest źródło. Tutaj Bóg chce Ciebie spotkać osobiście, w bliskości. I dopiero z tego miejsca jest posłanie. I charyzmaty. Posługi. Co tam jeszcze są? Wszystko inne. jakąkolwiek to ma postać. To jest pierwsze i najważniejsze. Ponieważ tutaj Bóg kształtuje twoje serce, tu się weryfikuje twoje serce przed Nim. Tak jak powiedziałem, dla mnie jakby trudne było to, żeby zrobić z siebie wiadro, tak? To takie jak hasło, które kiedyś stosowaliśmy. Nie, że ja pójdę, zacznę się modlić językami i co? I co ludzie sobie o mnie pomyślą? Ojciec Remi Recław powiedział kiedyś takie, znacie Remiego Recława, jezuita? Powiedział kiedyś takie zdanie, że przełom, jeśli chodzi o jego dar tłumaczenia języków, nastąpił wtedy, kiedy zgodził się na to, że będzie śmieszny przed w oczach ludzi. No, także charyzmaty to nie są medale. To wręcz przeciwnie. Czasami to taki kula u nogi. W takim pozytywnym sensie. Moi drodzy, jest jeszcze kolejna kwestia, która z tym jest związana. Mianowicie tutaj, kiedy dotykamy tematu mojej osobistej relacji z Panem Bogiem, dotykam tematu obrazu Boga, jaki w swoim sercu noszę. I tego, czy mam świadomość tego, i to dla mnie to jest chyba też kluczowe, czy mam świadomość tego, że Bóg jest przychylny mi i że jest po mojej stronie. W tym, w jaki sposób będziemy posługiwali charyzmatami, będziemy służyli innym ludziom, obraz Boga, który nosimy w swoim sercu, determinuje w ogóle sposób, w jaki posługujemy. Bo kiedy mam doświadczenie Boga, który przychodzi do mnie z miłością i mówi mi różne rzeczy, trudne rzeczy czasami, z miłością, to będzie mnie to dysponowało do tego, żeby w ten sam sposób posługiwać ludziom, którzy są wokół mnie. Obraz Boga, który w sobie noszę, będzie też determinował to, w jaki sposób będę przekazywał to słowo, które mam, tak, do przekazania, jeśli posługuję charyzmatem proroczym, jeśli się modlę wstawienniczo. Chcę wam bardzo położyć na sercu temat tego, żebyście spróbowali zweryfikować i zadać sobie pytanie, jakby, czy Bóg jest blisko mnie? Jak bardzo czuję, że Bóg jest blisko mnie? Gdzie jestem teraz jakby w mojej relacji z Panem Bogiem? Jak wygląda ta moja relacja z Nim? Czy się Go boję? Czy jest we mnie lęk przed Nim? Czy myślę, że to jest Bóg surowy, wymagający? Czy jest Bogiem miłosiernym? Czy jakoś toczy się może w moim sercu walka o to, czy jest bardziej miłosierny, czy bardziej sprawiedliwy? W liście do Hebrajczyków, w 4 rozdziale, 16 werset, czytamy zdanie o tym, że możemy z ufnością zbliżyć się do tronu łaski. A w liście do Efezjan 3:12 święty Paweł powie nam, że w Chrystusie mamy śmiały przystęp do Ojca. Podstawową prawdą, z jaką przychodzi do nas Bóg i podstawową prawdą, którą objawia nam Duch Święty, jest to, że Bóg jest naszym Ojcem, jest po naszej stronie i że chce posługiwać się nami dla dobra innych ludzi, ale też dla naszego dobra, dla naszego zbawienia. Bóg jest po mojej stronie, jest mi przychylny i mam do Niego dostęp. Mam do Niego bezpośredni dostęp. Mam do Niego bezpośredni dostęp, a więc mogę słyszeć Jego głos. Każdy z nas, jak tutaj jest, może usłyszeć głos Boży. To nie jest towar ekskluzywny, ale to jest pakiet podstawowy. Pakiet podstawowy. Skąd ten pakiet podstawowy? No skąd? Ze chrztu, bardzo dobrze. Chrzest. Czym jest chrzest? Moi drodzy, chrzest to zanurzenie, wiecie, język grecki, w języku greckim chrzcić znaczy, mówi się baptizein. Baptizein znaczy dosłownie zanurzać. Jesteśmy chrzczeni w Chrystusie. Święty Paweł mówi, Kościół nas uczy, że jesteśmy zanurzani w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. Co to oznacza? Oznacza to, że ja lubię używać takiej metafory, być może mówiłem o tym albo nie, nieważne, że to jest trochę tak, jakby wziąć tkaninę, białą, bawełnianą tkaninę i zanurzyć ją w jakimś barwniku, na przykład czerwonym, taki głęboko purpurowy taki kolor. Wyciągasz tę tkaninę i wyciągasz tę samą tkaninę, ale już nie taką samą. I z nami jest podobnie. Kiedy jesteśmy w chrzcie, zanurzani w Chrystusa, to kiedy się wynurzamy, jesteśmy tacy sami, ci sami, tak, ale nie do końca tacy sami. Przyjmujemy Jego właściwości. A jakie są właściwości Chrystusa? Pierwsza sprawa jest taka, że Chrystus ma Ojca. I my też mamy Ojca. I że to, co On ma z Ojcem, my też mamy z Ojcem. Chrystus jest dla nas wzorem chrześcijanina, więcej, jest dla nas wzorem człowieka, człowieczeństwa. On ma Ojca i taką relację, jaką On ma z Ojcem, my też możemy mieć. Oczywiście, to nie jest dokładnie tak samo w tym sensie, że to już jest wyższa teologia, ale why not? Trzeba też po prostu się tego dowiedzieć. To nie jest, bo On jakby, to, że kiedy mówimy o tym, że On jest Synem Bożym, to On jest inaczej Synem Bożym, niż my jesteśmy dziećmi Bożymi, prawda? Bo nie mamy tej samej natury, co ma Bóg. Ale mamy te same właściwości, czyli jakby mamy ten sam dostęp do Boga. Bo Jezus, kiedy bierze człowieczeństwo, to On zabiera to człowieczeństwo i jakby łączy je z Bogiem, tak? Jest pojednanie, jedna jest Bogiem. Okej, to jest mało istotne chyba, ale... Znaczy, to jest bardzo istotne, ale dla naszego wywodu nie jest istotne. Kolejna kwestia to jest to, że Chrystus ma misję i my jesteśmy włączeni w Jego misję. Co jest tą misją? Misją Chrystusa jest objawić serce Ojca. Jak On to robi? On zna serce Ojca, więc je objawia serce, więc objawia serce Ojca. Moi drodzy, jak tutaj jesteście, poznać serce Ojca, to jest kluczowe, żeby móc skutecznie je ludziom objawić. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do tego, żeby idźcie i głoście światu Ewangelię, tak? Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Objawiajcie serce Ojca. Intymność, miejsce ukryte, to jest miejsce, w którym poznaję serce Ojca. Jaki On jest dla mnie, jaki On jest dla świata i dla każdego z nas. Kiedy je poznaję, to wiem, jakie jest. Kiedy wiem, jakie jest, to mogę o Nim mówić. Mogę je objawiać. Jezus ma potrójną misję. Mówimy o tym, że Jezus jakby i też daje nam w chrzcie potrójną misję. Żebyśmy byli kim? Misja, pamiętacie? Królewska, kapłańska i prorocka. Trzecia. Każdy z nas, chrześcijan, na chrzcie jest królem, kapłanem i prorokiem. Okej, prorokiem to jeszcze może zrozumiemy, ale kapłanem, a już w ogóle królem? Jak to jest, że każdy z nas jest kapłanem, prorokiem i królem? No otóż tak to jest. W pierwotnym chrześcijaństwie dużym problemem dla Żydów było to i dla pogan, że chrześcijanie nie mieli świątyń, nie mieli ksiąg liturgicznych i nie mieli osobnej kasty kapłańskiej. Nie było tego. Wszyscy, jak to, że u was wszyscy są kapłanami? Macie tylko prezbiterów i ewentualnie biskupów. Oni przewodniczą waszej liturgii, ale cały naród chrześcijański, cały lud chrześcijański składa ofiarę Chrystusa. Wszyscy są kapłanami, bo uczestniczą w misji Chrystusa, który jest kapłanem, jedynym kapłanem. Trochę się nam pozmieniało w myśleniu, prawda? Już nie mówiąc o świątyniach i księgach liturgicznych. Okej, trochę się pozmieniało, ale istota została ta sama. Dalej każdy z nas pełni funkcję królewską wobec świata, czyli panowania, zarządzania. Bóg zarządza przez miłość. Więc my jesteśmy wezwani do tego, żeby nasze królowanie odbywało się przez okazywanie miłości światu i rzeczywistości. Też przez posługę charyzmatyczną. Kolejna kwestia, że jesteśmy kapłanami. Kapłanami, czyli tymi, którzy pośredniczą pomiędzy Bogiem a stworzeniem. Adam w raju jest określany, kiedy jest mowa o tym, że Adam troszczy się o raj, dogląda go, to samo słowo jest użyte również wtedy, kiedy w księdze, już nie pamiętam której, jest mowa o tym, że kapłani mają troszczyć się o świątynię. Jest użyte dokładnie to samo słowo w tych dwóch miejscach, nigdzie indziej. Czyli Adam jest postawiony jako kapłan wobec stworzenia, czyli pośredniczy pomiędzy Bogiem a stworzeniem. Pełni te funkcje. Chodzi w dużej mierze też o objawianie tego, jaki jest Bóg, o objawianie Jego serca. I mówi się też o tym, prawda, że Pan Bóg daje przykazanie, nie będziesz wykonywał podobizny, a z drugiej strony stworzył nas na obraz i podobieństwo. Nie będziesz wykonywał podobieństwa Boga, a z drugiej strony my nosimy w sobie Jego podobieństwo i obraz. Każdy z nas. I w końcu trzecia, dla nas kluczowa w dzisiejszym dniu, misja bycia prorokami, czyli objawiania tego, kim jest Bóg i jakie jest Jego serce. I moi drodzy, bycie prorokiem w Kościele to nie jest opcja dodatkowa czy ekskluzywna, ale pakiet podstawowy. Każdy z nas całym swoim życiem jest wezwany do tego, żeby świadczyć o Chrystusie. I to jest prorocze. W jakim sensie to jest prorocze? W takim sensie, że kiedy ty mówisz, cześć, jestem Piotrek i jestem chrześcijaninem i dzisiaj jest piątek i nie jem mięsa, to ma wymiar proroczy. Dlaczego? Bo jest znakiem. Ktoś mówi, what? Piątek? Ty wierzysz w takie rzeczy? Tak, ja wierzę w takie rzeczy. Wierzę, że to jest dzień, kiedy umarł za mnie Chrystus i w ten sposób chcę upamiętnić ten dzień i tę ofiarę. To jest dla mnie ważne. Ten człowiek jest dla mnie ważny. On umarł za mnie, zmartwychwstał, dał za mnie swoje życie. To, że chodzisz w niedzielę do kościoła, ma wymiar proroczy. To, że decydujesz się przebaczać ludziom, którzy ciebie skrzywdzili, ma wymiar proroczy. Całe nasze życie jest naznaczone tym rysem. Ma być naznaczone tym rysem. I to nie jest coś takiego teraz, że to jest coś nadzwyczajnego, coś ekstra, coś, wiecie. Nie, to jest coś bardzo podstawowego. Moje życie zakonne ma wymiar proroczy. Jaki? W Piśmie Świętym jest napisane, że w Królestwie Niebieskim, tym, które nadejdzie, nowa ziemia po powtórnym przyjściu Chrystusa, nie będą już za mąż wychodzić i żenić się. Będą bezżenni. Moja bezżenność zapowiada nowe królestwo, nowy porządek. I tak dalej, i tak dalej. Małżeństwo jest prorocze. Poprzez wierność, poprzez uczciwość, poprzez to wszystko, co jest codziennym obowiązkiem i trudem, jest opowiadaniem o wierności Boga. Ok, czy to, co mówię, jakoś do was przemawia? Tak? I teraz w tym wszystkim mamy charyzmaty. I to jest taki dodatek. To jest taki dodatek, który jest, można by powiedzieć, na samej powierzchni, jeśli chodzi o wymiar proroczy Kościoła. Tak? To wszystko, co wam powiedziałem, jest po to, żeby jakby uświadomić nam wszystkim to, że Bóg działa w Kościele bardzo głęboko i że to jest właśnie prorocze. W jakim sensie? W takim, że Kościół to nie jest instytucja świecka. Że wspólnota, którą tworzycie, to nie jest grupa fajnych ludzi, którzy się spotkali. Chociaż jesteście fajni. Kościół to zdecydowanie coś więcej, że my, jako chrześcijanie, niesiemy światu Boga. I to On ustala reguły i zasady. To On jest tym, który... No właśnie, wiecie, bo jakby takiego myślenia światowego w naszym myśleniu o Kościele jest mnóstwo. O tym, jak budować strukturę, o tym, jak budować relacje. Nie? Od jedna z wielu, wielu struktur, no to Kościół. Nie, nie, właśnie jest zupełnie inaczej. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o tym, że model korporacyjny wziął się z konstytucji jezuickich. Nie słyszeliście o tym, że ten model gdzieś tam... To zdaje się Chris Lowney pisze w swojej książce Heroiczne przywództwo. Że wiecie, dzisiejszy świat nie, o korporacje, 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 nie spotyka jezuitów. A to wy zupełnie tak jak ten taki model korporacyjny macie w swoich strukturach, to bardzo wzięliście ze świata, nie? No nie, jest trochę odwrotnie. Podobnie jest z Kościołem, nie? Kościół jako struktura, to co on z sobą niesie, jest czymś zupełnie nowym, innym. Bo tam nie obowiązuje prawo sprawiedliwości, oko za oko, ząb za ząb. Tam obowiązuje prawo miłosierdzia. W naszej wspólnocie, w której jestem, jest bardzo teraz taka ciekawa sytuacja pewnego konfliktu, który narósł. No i wiecie, no jak jest konflikt, no to jest oczywiście podział i wszyscy są na siebie poobrażani i wszyscy mówią, ja mam prawo, żeby teraz się domagać sprawiedliwości. Nie? Powinieneś ponieść karę i konsekwencje za to, co zrobiłeś. Słucham? Na stos. Ale kiedy idziemy na modlitwę i stajemy przed Bogiem, to Bóg nam mówi o miłosierdziu. I mówi, możesz dochodzić swoich praw i sprawiedliwości, ale możesz wyjść pierwszy i wyciągnąć rękę i powiedzieć, przebaczam ci to, co się wydarzyło i daję ci nową szansę. Bo tego uczy mnie Bóg. I to jest prorocze. Nie, przychodzi i objawiam, jakie jest serce Boga. Bo swoim postępowaniem i tym, w jaki sposób budujemy relacje pomiędzy sobą, naśladujemy nie świat i jego standardy, ale naśladujemy Boga i jego standardy. Chcemy być jak Chrystus. A Chrystus idzie i pierwszy przebacza. To jest to, co robi papież Franciszek i to jest prorocze. To, co zrobił, kiedy wyszedł na balkon po swoim wyborze, to, co powiedział, rozumiecie, cały świat po prostu oszalał. To jest prorocze. Idzie za tym, co mówi mu Duch, a Duch mówi, będziesz pokorny i uniżony. Tak jak Chrystus, który jest pokorny i uniżony i się wycofuje. Jak to mówię, to aż mnie serce boli, wiecie, bo ja mam inne serce, ja nie chcę się wycofać. Ja chcę, żeby było po mojemu. Chcę dominować, chcę rządzić, tak? Chcę błyszczeć. Chcę robić wrażenie. Mam charyzmaty. Takie dodatkowe bonusy, nie? Które po prostu 10 do atrakcyjności. Każdy charyzmat. I wiecie, co jest piękne? Piękne jest to, że Pan Bóg w tym wszystkim, pomimo całego mojego nieuporządkowania serca, On mi daje charyzmaty, żeby się nimi posługiwać. Mało tego, dał mi święcenia. I dla mnie to jest w ogóle coś niesamowitego, że kiedy nie wiem, sprawuję Eucharystię, czy że kiedy spowiadam, to przychodzą do mnie często ludzie, którzy są święci ode mnie i ja im mam grzechy odpuszczać. Nie? Ja, który po prostu słyszę, że do pięty nie dorastam. Albo kiedy właśnie moment Eucharystii, kiedy ja sobie myślę, Boże, no jak ja teraz mam Ciebie tak tutaj, przecież jestem słaby, nie? Nie wiem, pokłóciłem się niedawno z jednym z moich współbraci, nie? I po tej kłótni tak iść teraz, Eucharystię sprawować tutaj. No ale tak, i co? I przychodzi. I działa. Nie dzięki mojej świętości, ale dzięki Jego łasce. Ta świadomość tego, że charyzmaty nie zależą ode mnie i od mojej świętości, uczy mnie pokory, a pokora jest jednym z najważniejszych cech charyzmatyka. Wtedy, kiedy brakuje pokory, nawet jeśli posługujemy autentycznie, czy mamy autentyczne charyzmaty, to będzie to powodowało zamieszanie we wspólnocie. Więcej o tym jeszcze powiem szczegółowo dalej. Ale zasadniczo po tym rozpoznajemy autentyczne doświadczenie duchowe po pokorze. Pokora jest takim ważnym probierzem. I teraz, kiedy mówię o pokorze, to nie mam na myśli tego, że ktoś mówi, że że nie jest dobry, tak? Bo chociaż jest dobry. Nie chodzi o to, że teraz będziemy jakby fałszować naszą wartość, będziemy negować naszą wartość. Na Roratach czytamy w ramach kazań Thomasa Mertona, który powiedział, że żeby być prawdziwie pokornym, to trzeba uznać swoją dobroć, nie? To, że jestem dobry. Człowiek prawdziwie pokorny uznaje swoje dobro, a równocześnie uznaje to, że to dobro jest jego, że jest łaską i że on może to w każdej chwili schrzanić. On nie mówi schrzanić, ale ja... Jeszcze raz bardzo ważny element, który pomoże nam zrozumieć pokorę, nie? Jestem dobry, to wiem, ale to dobro jest łaską, a ja mogę to łatwo schrzanić. I pokora też dysponuje nasze serce do bycia prowadzonym. Nie, do takiego słuchania, zasłuchania się w słowo, do tego, żeby stanąć przed Bogiem i prosić Go, poprowadź mnie. Nie ja jestem prowadzącym, nie ja prowadzę, nie ja rządzę. Ty rządzisz, a ja idę za Tobą. I na koniec ostatnia rzecz, którą chciałbym Wam powiedzieć, to to, że niesamowicie istotne jest dla nas to, żebyśmy w naszej relacji z Duchem Świętym prosili o Ducha Świętego, przyjmowali Ducha Świętego i szanowali, inne słowo lepsze byłoby, i cenili bardzo sobie Jego obecność. Prosić o Ducha Świętego, przyjmować Ducha Świętego i pielęgnować, cenić Jego obecność, honorować Jego obecność. Czasami słyszę takie oskarżenie, tak, nie? O, to są ci, którzy... To było kiedyś w Krakowie, kiedy odnowa charyzmatyczna w Krakowie w latach 70. się zaczynała. Do kardynała przyszły panie i pobożne i powiedziały, że księże kardynale, Wojtyła oczywiście, trzeba zrobić porządek, bo w tym kościele wywołują Ducha Świętego. Tak bardzo to było nowe. Zobaczcie, że takie myślenie, nie, że no, tak wywołują, wołają tego Ducha Świętego, wołają, jakby go nie mieli. A przecież mają, bo mają sakramenty. I tak, i nie. Zobaczcie, że w każdym sakramencie jest przywoływanie Ducha Świętego w formule. W Eucharystii dwa razy jest wołanie, niech Duch Święty stąpi. Wołanie Ducha Świętego nastąpi na te dary, żeby się stały ciałem Chrystusa i stąpi na nas, żebyśmy my się stali ciałem Chrystusa. Dwa ważne momenty w modlitwie eucharystycznej. Wołać o Ducha Świętego, przyzywać Jego obecności, to jest prosić o to, nie o to, że wołam o Ducha Świętego, bo myślę, że Go nie mam, bo czuję, że Go nie mam. Właśnie wołam o Ducha Świętego, bo pragnę Go więcej. Pragnę, żeby On swoją obecnością kolejne przestrzenie mojego serca i życia zajmował. Przemieniał. Chcę mieć więcej Ducha Świętego. Jeśli myślisz, że masz wystarczającą ilość Ducha Świętego, to pomyśl sobie o świętym Piotrze, który jak szedł, to jego cień uzdrawiał. Już nie mówiąc o Chrystusie, tak był napełniony Duchem Świętym Piotr, że szedł i po prostu cień jego uzdrawiał. To jest perspektywa, która jest dla nas. Chrystus mówił nawet o tym, że nie tylko takie dzieła, jakie On będziemy dokonywać, ale i większe. Ale my myślimy, że nie, bo my musimy być pokorni, nie możemy być tacy fajni. No cóż, jeśli Bóg zaprosi i powie uzdrawiaj, wskrzeszaj, No właśnie. No dobra. No dobra.